Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 10:09. Zaczynamy Odyseję Wyborczą przy konsolecie Tomasz Rosłon, a w naszym studio dawno niewidziany, mogę tak powiedzieć, na pewno bardzo dawno, pan profesor Karol Karski, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale także rzecznik dyscypliny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor.
No i wczorajsza informacja. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a dokładnie pani prokurator Małgorzata Szeroczyńska umorzyła głośne śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wież. Wiemy, że Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem austriackiego biznesmena pana Brickfellnera, będzie składał zażalenie. Jak pan, jak Prawo i Sprawiedliwość przyjęło tę decyzję pani prokurator?
No jest to oczywiście kompromitacja obecnej władzy, że w ogóle takie postępowanie było prowadzone. Przypomnijmy sobie, że sprawa, chociaż już wtedy no, była ona od czapki, to była przedmiotem postępowania prokuratorskiego wiele lat temu. Została ona prawomocnie umorzona nie tylko decyzją prokuratora, ale także sąd wówczas zaakceptował, sędzia z justicji zaakceptował umorzenie tego postępowania, kiedy kolejna mutacja Platformy Obywatelskiej doszła do władzy. Wówczas został przedstawiony taki raport takich spraw, które należy jeszcze raz zbadać, jeszcze raz tu przeprocedować. To pani prokurator Kwiatkowska taki raport przygotowała i tam również była ta sprawa. I mimo, że to już wszystko było wyjaśnione, że prawomocnie umorzone postępowanie orzeczeniem sądu została podjęta jeszcze raz. No i kolejna kompromitacja obecnej władzy. Tutaj przypomnijmy sobie, że obecnie urzędujący minister sprawiedliwości, prokurator generalny wręcz już snuł swoje rozważania, jak to będzie, gdy będą postawione zarzuty, co będzie potem. No okazało się, że no, jak stwierdziła prokuratura, w ogóle nie ma tutaj żadnych przesłanek popełnienia przestępstwa. Jedno jest tylko przykre. Jedną no, z ofiar tego postępowania jest pani Barbara Skrzypek. Znaczy, oczywiście mówię ofiar w tym znaczeniu, że no, pani Barbara była przesłuchiwana przez prokuraturę.
I przez panią prokurator Ewę Wrzosek, to trzeba dodać, prawda?
Odmówiono jej możliwości zeznawania w obecności pełnomocnika. Pani Barbara była osobą bardzo schorowaną. No i no, jak każdy człowiek no, przeżyła tego typu okoliczność bardzo. No i kilka dni potem zmarła.
Czy w sprawie pani Barbary toczy się jakieś śledztwo? Czy coś tutaj jest robione, jeżeli chodzi o prawne aspekty? Nie.
Z tego, co pamiętam, toczyło się postępowanie, które stwierdziło, że po prostu pani Basia tak po prostu zmarła sama z siebie.
Wróćmy do postaci Romana Giertycha, bo Roman Giertych najbardziej jest aktywny w mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej po właśnie tym umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież. I pisze on tak. Sytuacja w prokuraturze dojrzała do rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. PiSowskie zabetonowanie istniejących tam układów musi się skończyć. Bez tego PiSowcy, złodzieje, oszuści i bandyci będą nam się śmiali w twarz. W sprawie dwóch wież oczywiście składamy zażalenie, ale bez uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny przepisów, które zabetonowały prokuraturę dla PiS. Nawet wygrana w sądzie, jak widać na przykładzie dziewczyny z ręką w tytanie, bo to była też jedna ze spraw, nie spowoduje żadnej refleksji po stronie prokuratorów. Jak pan odbiera, jak państwo w Prawie i Sprawiedliwości odbierają Romana Giertycha, który już wprost mówi o politycznych jakichś układach, które są w prokuraturze?
Czy powiem tak, znaczy trudno się komentuje tego typu słowa, one nie mają nic wspólnego z tutaj warstwą prawną. To są wypowiedzi czysto polityczne, zresztą trudno nie odnieść wrażenia, że pan Roman Giertych nie jest jakimś wygranym w tej sprawie. No, to on był jakby razem z mecenasem Jackiem, gdy była pełnomocnikiem osoby rzekomo pokrzywdzonej. no, tak w takim sensie praktycznym można powiedzieć, przegrał.
Czy my możemy
dodatkowo
mówić
jeszcze, jakiś... Dodatkowo jeszcze prokuratora można by powiedzieć, i to może powoduje także tego typu emocje po stronie pana mecenasa, że prokuratura dodatkowo wydała jakby w stosunku do niego pewne takie wotum nieufności, ponieważ stwierdzenie, że w tej chwili czekamy na przetłumaczenie uzasadnienia na język niemiecki.
No tak, że oni tego nie dostali, tak jako pełnomocnicy, tak, że to było w mediach.
Ale co to oznacza, że prokuratura, no tak to wygląda, tak należy domniemywać, nabrała podejrzenia, że pełnomocnicy, pan Dybuła, pan Giertych, no nie reprezentują w sposób jakby właściwy swojego mandanta, czyli osoby rzekomo pokrzywdzonej, że prokuratura chce, żeby pan Birtfellner dowiedział się wprost od prokuratury z dokumentu, który sam będzie mógł przeczytać w języku niemieckim, co zaszło, aby nie musiał być wyłącznie tutaj informowany przez swoich pełnomocników.
Jakoś skoordynowane. Mamy informacje w mediach, jest konferencja prasowa, a pełnomocnicy nie dostają żadnej informacji. To też nie wygląda zbyt profesjonalnie, ale panie profesorze, posłuchajmy.
To akurat Radio Wnet weszło w posiadanie tej informacji. No, z pewnością wiecie państwo, z jakiego źródła otrzymaliście te informacje, natomiast no, pewnie tajemnica dziennikarska nie pozwala tego ujawnić.
Posłuchajmy, co mówił pan prokurator Piotr Skiba, który jest rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Warszawie, właśnie na temat sprawy, tak zwanej sprawy dwóch wież.
W pokoju pani prokurator nie widziałem żadnych portretów dygnitarzy państwowych. Pani prokurator jest wyjątkowo niezależnym prokuratorem. Była, jest i myślę, że no jest to jej pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej, natomiast myślę, że na pewno są to słowa na wyrost. Tak jak powtarzałem, mogę podkreślić, że i w gabinecie u pani prokurator Szeroczyńskiej, i w moim pokoju nie ma żadnych portretów dygnitarzy, ale mamy, proszę państwa, statuetki Temidy. I to są jedyne bożki, które mamy, że tak powiem, jedyne totemy, jakie mamy przed sobą, przed swoimi oczami, przed podjęciem decyzji. Te szalki na tych wagach są równo ustalone. Decyzja, myślę, że była bardzo przemyślana, była bardzo dobrze zważona, jest bardzo dobrze uzasadniona. Mamy do czynienia z 63 stronami postanowienia o umorzeniu. Czekamy na dalsze kroki procesowe stron w tej sprawie.
To mówił pan prokurator Piotr Skiba, prokuratura okręgowa w Warszawie. Jego pierwsza odpowiedź dotyczyła pytania związanego właśnie z tym, co mówi Roman Giertych i co pojawia się w przestrzeni publicznej, panie pośle.
Trudno nie przyznać racji, że pan Roman Giertych jest niezadowolony, tak? No, jakby budował swój wizerunek publiczny w dużej części również na prowadzeniu tej sprawy. No i zapadła decyzja niekorzystna dla niego. Natomiast też nie należy się dziwić, ponieważ sprawa odświeżana, wielokrotnie umorzona już swego czasu prawomocnym orzeczeniem sądu, podjęta jeszcze raz, no, że nie znalazł się żaden prokurator, który by się zdecydował na działanie kontralegem. Zwróćmy uwagę na to, że pani prokurator Seroczyńska jest członkiem Stowarzyszenia Lex Superomnia. To jest to stowarzyszenie prokuratorskie, które występowało przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i reformom w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie to jest ta sama pani prokurator, która jednocześnie umorzyła postępowanie dotyczące konstytucyjnego zamachu stanu.
No właśnie miałam o to zapytać. Umorzenie śledztwa, też informacja wczoraj, która nie przebiła się, mam wrażenie, aż tak mocno do opinii publicznej. Umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wątków, w sprawie tak zwanego zamachu stanu. Mamy na stronie Prokuratury Okręgowej w Warszawie taki komunikat dosyć wyczerpujący i prokuratorem właśnie, który umorzył, jest również prokurator, która umorzyła. O czym to świadczy, panie profesorze? Jakby pan to odczytywał?
Oczywiście no, nie znam ani uzasadnienia jednego postanowienia umorzenia, postanowienia drugiego postanowienia umorzeniu. Natomiast faktem jest, że tak jak trudno się dziwić z dalszym nieprowadzeniem postępowania w sprawie tych tak zwanych dwóch wież, po prostu wielokrotnie odświeżany, wyciągany po prostu z kieszeni kotlet, sprawa wielokrotnie wyjaśniona, zamknięta przez sąd prawomocnym orzeczeniem. Natomiast trudno się dziwić, że nawet prokurator ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia, to jest taki odpowiednik sędziowskiej justycji, nie podjął się stawiania zarzutów i prowadzenia sprawy, bo to był oczywisty te postępowanie prowadzone w celach politycznych. Natomiast druga sprawa dotycząca tutaj konstytucyjnego zamachu stanu, dotyczy kwestii, które budzą potężne wątpliwości.
Ale to są dwie sprawy. To jest wygaszenie mandatów poselskich i niedopuszczenie do prac Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To zostało umorzone. No i podżeganie ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni również do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Państwo myśleli, że jednak te śledztwa będą się toczyły, że jest zasadność tych śledztw?
Znaczy tutaj też należy zwrócić uwagę, że nie całe postępowanie w sprawie tutaj zamachu stanu zostało umorzone, tylko te dwa wątki z tego postępowania. Natomiast oczywistym jest, że te sprawy wymagają wyjaśnienia i że mieliśmy do czynienia z czymś, co cała Polska widziała na własne oczy. No tego się nie da schować tak po prostu, że tego nie było. Mieliśmy do czynienia z podżeganiem do niezaprzysiężenia legalnie wybranego przez naród prezydenta. Mieliśmy do czynienia z odsunięciem od udziału w pracach Sejmu dwóch posłów, zanim zakończyła się procedura dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatu. Procedura ściśle opisana tak w ustawie, jak i mająca oparcie w przepisach konstytucji. I to są sprawy, nad którymi tak po prostu nie da się przejść. No poza tym oczywiście cały czas są otwarte pozostałe wątki tego postępowania dotyczącego naruszenia przepisów tutaj, które konstytuują to pojęcie zamachu stanu, czyli zamachu na konstytucyjne organy państwa, przejmowania siłą, ingerowania bezprawnego w skład konstytucyjnych organów państwa.
To może zostawmy już temat spraw. Co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, proszę nam powiedzieć, bo mam wrażenie, że profesor Przemysław Czarnek zaczął tak z impetem. Jeździł dużo, dużo go było słychać, dużo było przede wszystkim propozycji, a teraz jakby troszeczkę to ucichło.
No i idzie całkiem dobrze. No, sondaże wzrastają. Z kolei obecna koalicja rządząca nie ma już szans na odnowienie swojej władzy po przyszłorocznych wyborach.
A co też, z czemu pan tak to stwierdza z pewnością?
Toż nawet dzisiaj taki prorządowy jeden z portali opublikował wyniki badania, może inne opublikowały, gdzie dokładnie podliczono nie tylko wynik procentowy poszczególnych ugrupowań, ale to, jak będzie wyglądał skład przyszłego Sejmu, gdyby one się odzwierciedliły. No i wynika z tego, że państwo z Koalicji Obywatelskiej wraz z przystawkami mogą po prostu pakować się.
Bierze pan tak aż mocno w sondaże?
Wierzę w tendencje w sondażach i jeśli one się utrzymują, to znaczy, że należy je poważnie brać pod uwagę, aczkolwiek oczywistym jest, że należy też ciężko pracować. To zresztą nam wszystkim Jarosław Kaczyński mówi, nie spoczywajcie na laurach, ciężko pracujcie.
No właśnie, co mówi Jarosław Kaczyński, jak motywuje do działania?
Znaczy on ma niezwykłą intuicję w stosunku do tego, co się może wydarzyć. Natomiast mówi pracować, pracować, jeszcze raz pracować. Najważniejsi są Polacy, najważniejsza jest Polska.
A co mówi, jak widzi nowe stowarzyszenia, które powstają w Prawie i Sprawiedliwości, czy nowe organizacje?
no, dochodzi do wniosku, że już per saldo no, od przybytku głowa nie boli, byle po prostu to wszystko funkcjonowało w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak zgodnie z zasadami statutowymi. W związku z tym, znaczy, trzeba wziąć jedno pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem merytorycznym, mającym propozycję szeregu rozwiązań, ugrupowaniem programowym. Jeśli przed każdymi wyborami przedstawiamy jakieś propozycje wyborcom i chcemy je zrealizować i je realizujemy.
A Donald Tusk nie radzi sobie z tymi propozycjami,
natomiast
z tymi
obietnicami? Natomiast Donald Tusk już bardzo dawno wyjałowił intelektualnie swoją partię. On w zasadzie wyrzucił każdego, kto miał jakąś samodzielną zdolność myślenia. Tam może no, na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które no są w jakiś sposób no, intelektualnie tam od średnio odstają in plus. Natomiast no, Donald Tusk zniszczył całą konkurencję, a wraz z konkurencją zniszczył wszystkich ludzi myślących. To nie jest ugrupowanie programowe. Jeśli popatrzymy na działanie obecnej koalicji rządzącej, to i obecnego rządu, tam nie ma działalności merytorycznej. Tam jest wyłącznie czysty PR.
To jaki jest
wyłącznie
cel
działania
Tuska,
wizerunkowe.
Panie pośle. Jaki jest cel? Jakie są główne te priorytety Donalda Tuska?
Doczołgać się do końca kadencji i wcześniej i po wyborach, albo nawet wcześniej uciec na jakąś funkcję międzynarodową.
Myśli pan, że ucieknie znowu do Brukseli Donald Tusk?
Trudno powiedzieć. Natomiast z pewnością nie będzie miał możliwości ponownego sprawowania tutaj funkcji premiera. No, przynajmniej takie są w tej chwili tendencje. My oczywiście tak zgodnie z tym, co pani redaktor mówiła, podchodzimy z pokorą do tych wszystkich sondaży, tendencji. Wiemy, że jeszcze wiele ciężkiej pracy przed nami. Także ze strony Przemysława Czarnka, pana profesora Przemysława Czarnka.
No ale w pełni samodzielnie rządzić Prawo i Sprawiedliwość raczej nie będzie mogło. Będziecie musieli szukać koalicjantów. No i pewnie pytanie, które cały czas państwo słyszą, czy ta strona Konfederacji to jest ten kierunek?
Powiem tak, te tendencje pokazują mi jakby pewne spojrzenie na pewne historyczne jakby możliwości i wydarzenia w Polsce pokazują, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby uzyskać samodzielną większość.
Panie pośle, natomiast, no raczej to się nie stanie. No. No
to pani redaktor to już mówi w ten sposób, jakby no tutaj trzeba być dobrej myśli.
Dobrze, pan jest dobrej myśli, ja jestem bardziej realistą. Wychodzi na to. No i co się dzieje, jak mają państwo, brakuje państwu jednak do rządzenia tych 10, kilkunastu szabel?
To poszukujemy koalicjantów. Poszukujemy koalicjantów.
Czy PSL może?
Powiem w ten sposób. Z pewnością nie będziemy tworzyć koalicji z Donaldem Tuskiem.
Czyli nie wyklucza pan tak zwanych arbuzów, jak się mówi o Polskim Stronnictwie Ludowym?
Znaczy, ja bym bardzo niechętnie patrzył w tym
A
kierunku.
A chętniej pan widzi Sławomira Mencena czy Krzysztofa Bosaka?
Znaczy, o wszelkich koalicjach rozmawia się już po wyborach i nie chcę w to absolutnie wchodzić. Natomiast...
A bardziej ideologicznie panu i w ogóle Jarosław Sławowi Kaczyńskiemu, kto jest bliższy? Krzysztof Bosak czy Sławomir Mencen?
Nie chcę wchodzić w te niuanse. Najbliższym jest Jarosław Kaczyński.
No to wiemy od lat, panie pośle.
I w związku z tym ja i wszyscy moi koledzy będziemy...
A kiedy się pan ostatnio widział z Jarosławem Kaczyńskim?
W zeszłym tygodniu.
I o czym państwo rozmawiali? Głównie jakie tematy zajmują głowę Jarosława Kaczyńskiego?
Rozmowy z Jarosławem są bardzo interesujące. Znaczy rozmawiamy na wszelkie tematy dotyczące oczywiście funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości i tego, co...
O co się martwi Jarosław Kaczyński?
O nic się nie martwi.
O nic się nie martwi.
Znaczy po prostu wie, że jest wiele rzeczy do zrobienia, programuje to.
A co go najbardziej trapi, jak patrzy na Polskę?
Istnienie Donalda Tuska.
Naprawdę?
W polityce. Znaczy, żartuję oczywiście tam. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek rozmawialiśmy o Donaldzie Tusku, natomiast...
Na pewno.
Natomiast z pewnością...
No przecież jak niszczy Polskę, jak niszczy kraj, no przecież o tym państwo nie rozmawiają?
Znaczy, powiem tak, znaczy rozmawiamy o tym, co ma miejsce w Polsce, ale także bardzo interesujące są rozmowy z panem prezesem na tematy dotyczące filozofii, kultury, historii.
Uśmiechnął się, ucieszył się, jak usłyszał o saloniku VIP?
O tym akurat z nim nie rozmawiałem. Więc...
A pan, jak pan usłyszał o tym, że jest taki salonik VIP, to sobie pomyślał pan, aha, no to zatopienie Donalda Tuska już blisko.
Znaczy ja na to patrzę jak na taki kiedyś eksperyment przeprowadzano, taka klatka z lisami. Im to bardziej ta klatka zmniejsza, tym bardziej te lisy się gryzą ze sobą.
To prezent dla Prawa i Sprawiedliwości?
Znaczy, ja słyszałem już z kilku źródeł, że jakby tutaj dwie frakcje w Koalicji Obywatelskiej okładają się tymi
wątkami. No tak, słyszy się, że Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski.
Tak, i że bardziej stroną aktywną początkowo był tutaj Rafał Trzaskowski, który zupełnie nie dostrzegał, że działo się to w nadzorowanym przez niego samego szpitalu. Natomiast, znaczy tak się mówi, tak? Znaczy my nie mamy żadnego w to wglądu, natomiast z pewnością tego typu patologie nie powinny mieć miejsca.
Ale Rafał Trzaskowski jest chyba największym poszkodowanym, jeżeli możemy tak powiedzieć, albo kozłem ofiarnym trochę tej sytuacji.
No. Czasem tak bywa. No w ogóle to jest taka osoba ciężko poszkodowana przez los. Nawet przez 2 godziny był prezydentem Polski, a przynajmniej tak mu się wydawało.
Marcin Kierwiński całkowicie schował głowę w piasek.
Czy no, widzimy, że sytuacja ta ma miejsce w szpitalu miejskim, zarządzanym przez miasto stołeczne Warszawę, właścicielem tego szpitala. Osobą sprawującą nadzór właścicielski jest Rafał Trzaskowski. Wręcz Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej był dumny z prowadzonych przez siebie szpitali i wręcz ten szpital południowy wskazywał jako swoje największe osiągnięcie w tym zakresie.
Powinien się podać do dymisji Marcin Kierwiński?
Znaczy, niech panowie tam się gryzą między sobą. Oni wszyscy powinni odejść.
Donald Tusk też? Do dymisji powinien się podać?
A to jest pierwsza osoba. Przecież Donald Tusk się włączył w tę sprawę jako uczestnik, jako po stronie tych osób, które nagannie postąpiły. On przecież publicznie zaczął kwestionować wiarygodność sygnalisty. Donald Tusk włączył się w tę sprawę po stronie doktora Kacprzyka, dezawuując publicznie jeszcze przed przesłuchaniem tutaj merytorycznym w
tym
prokuraturze.
Drugim.
Tak, tym drugim, tak. Sygnalistę, którego zlekceważył wcześniej także Rafał Trzaskowski przecież. Więc widać, że premier Tusk stanął po stronie tych, którzy tutaj ponoszą odpowiedzialność za to, co miało miejsce w tym
szpitalu. Ale Rafał
Trzaskowski
jest kozłem ofiarnym trochę tej sytuacji, czy nie?
No jak może być kozłem ofiarnym ten, kto...
No bo całą odpowiedzialność rzucono de facto na niego. Jakby tutaj nie było żadnych struktur warszawskich w Platformie.
Bo cała odpowiedzialność spoczywa na nim. Znaczy on jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy. On sprawuje nadzór właścicielski nad
A wie pan, co się stało z Marcinem Kierwińskim? Gdzie on się tak ukrył?
Znaczy jakieś tweety jego widziałem na inne tematy ostatnio.
O szpitalu południowym będziemy za kilka chwil rozmawiać.
Powiem w ten sposób. Nie jestem wybitnym znawcą wewnętrznych struktur i metod wewnętrznych działania Platformy Obywatelskiej, natomiast z pewnością z punktu widzenia funkcjonowania państwa, samorządu mamy do czynienia ze szpitalem będącym miejską spółką.
Rozumiem.
Obsadzaną absolutnie według dyspozycji, które są formułowane w warszawskim ratuszu. Jest tam prezydent Rafał Trzaskowski, który za to wszystko odpowiada.
Jarosław Kaczyński już po wczorajszych informacjach portalu Zero utworzył nowe pojęcie, nekroafera z kolei w szpitalu południowym jak w soczewce pokazuje, do czego prowadzi władza Tuska. No więc to jest chyba trochę prezent dla was, prawda? Dla państwa.
No można powiedzieć, że władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie, jeśli Platforma sprawuje władzę absolutną w Warszawie, bo tak to wygląda, no to w tym momencie mamy do czynienia z sekwencją nakładających się na siebie afer. To znaczy rozpoczęło się od trzęsienia ziemi, no, albo, a potem nastawały coraz większe kataklizmy.
Panie pośle, to jak mówi pan o władzy, to wczoraj pojawił się taki wywiad w mediach Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów, a rozmowie z TVN24 mówi na temat tego, co działo się z kolei pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy fragmentu rozmowy.
120 miliardów to są nieprawidłowości o bardzo różnym odcieniu, od szarości aż do czerni, aż do po prostu przeznaczenia środków dotacji, na przykład na spłatę prywatnych kredytów, na prywatne cele, przelewania na prywatne rachunki, a więc już po prostu...
Naprawdę ktoś próbował z dotacji, czy spłacał wręcz swoje własne kredyty?
Nie próbował, tylko spłacał. Ten scenariusz pojawiał się również w jednostkach, na którym piecze czy nadzór sprawował Ministerstwo Sportu.
Jakieś prywatne zakupy, wycieczki, to też się zdarzało?
Zdarzało się i to nierzadko. Środki trafiały natychmiast na konta prywatne członków zarządu. No następnie były no na przykład zakupy realizowane w Itace, biurze turystycznym. Wypłacane również były w gotówce. 205 tysięcy stwierdziliśmy, że było wypłacone z bankomatów.
To powiedział pan Zbigniew Stawicki. 120 miliardów złotych, tyle wynosi wartość stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w 166 audytach Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy to wydatkowania środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, jak państwo się do tego odnoszą, a przede wszystkim jak będą państwo to rozliczać?
Oczywiście wszystkie wątpliwości muszą być wyjaśniane, natomiast tutaj mamy jakby no kwestię wiarygodności tego typu oświadczeń.
Poddaje pan to w wątpliwość, wiarygodność pana wiceministra?
Ale formacja, która to przedstawia, no sama z założenia nie jest wiarygodna. Różnego rodzaju potężne kwoty były już wyliczane na samym początku. No i w tej chwili poszczególni ministrowie otrzymali zadanie ogłaszania różnych rzeczy.
Minister Ale jaka finansów będzie reakcja w tym Prawa zakresie... Sprawiedliwości na tą informację?
Znaczy trudno mi powiedzieć. Jest to świeża informacja, natomiast równie dobrze jutro może minister zdrowia może ogłosić, że nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość roznosi choroby. Minister infrastruktury
no, ale jakaś reakcja
może ogłosić,
być, prawda,
że nie wiem, że rozdeptujemy drogi publiczne i niszczymy infrastrukturę.
Ja wiem, że pan to teraz sprowadza do absurdu trochę, panie
pośle, tutaj też mamy różnego rodzaju
oświadczenia. Mówi to urzędnik państwowy jednak, prawda?
Znaczy Donald Tusk też jest urzędnikiem państwowym i cóż z tego wynika?
To może z takim pytaniem zostawimy państwa. No czekamy po prostu na jakąś informację z władz Prawa i Sprawiedliwości na te doniesienia.
Tak jak powiedziałem, no różnego rodzaju wykwity intelektualne po tamtej stronie występują. Jeśli były nieprawidłowości, trzeba to po prostu badać, rozliczać.
Natomiast pojawia się nazwisko pana Bortniczuka w tej sprawie też, Ministerstwo Sportu.
Z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy także to, że na przykład roznosimy choroby i rozdeptujemy, nie wiem, ścieżki rowerowe.
To jeszcze na koniec pana komentarz do tej całej sytuacji właśnie ze Szpitalem Południowym, bo zaraz będziemy rozmawiać z redaktorem portalu Zero, który się tą sprawą zajmuje. Mówię oczywiście o Patryku Słowiku. Pana podsumowanie tej całej afery w tym szpitalu?
No po prostu no, sytuacja, w której utworzono jakby no całkowicie permanentny sposób lepszego traktowania osób z Koalicji Obywatelskiej, związanej z Koalicją Obywatelską, w stworzonym od nowa przecież przez obecne warszawskie władze szpitalu, Co chwila dowiadujemy się o nowych problemach tam występujących, o lekarzu, który jeszcze zanim otrzymał prawo wykonywania zawodu lekarskiego, już pracował w tym szpitalu, wykonywał tam swoją pracę, następnie który pracował w różnych miejscach, także w nakładających się na siebie godzinach, który także tutaj są wątpliwości dotyczące, także są wątpliwości dotyczące jakby sposobu leczenia przez niego. To jako osoba na pierwszym roku specjalizacji nie miał prawa wykonywać samodzielnie różnych
procedur medycznych. To są fakty. Pana opinia na temat tego, co się tam wydarzyło?
Znaczy, ja doszedłem chyba dopiero do 1/10 nieprawidłowości, które tam mają miejsce.
Musimy kończyć zaraz.
Natomiast no, opinia taka, no, że po prostu Platforma Obywatelska, czy też w tej chwili Koalicja Obywatelska, czy też no, oni się będą przebrandawiać ciągle, bo jakkolwiek się nie nazwą, to ta nazwa potem i tak się negatywnie zaczyna kojarzyć w związku z tym, co robią. Ale jak ta Platforma Obywatelska pod jakąkolwiek nazwą, czegokolwiek się dotknie, to po prostu to są z tego problemy. I najlepiej, kiedy po prostu będą już się pakować, odchodzić i będziemy im machać.
Wszystko się okaże za niewiele ponad rok.
Będziemy ciężko pracować, żeby tak się stało, żeby uwolnić Polskę, żeby uwolnić
Dziękuję
Polaków
bardzo za rozmowę.
Od tej złej władzy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Pan
bardzo.
Profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A za kilka chwil już Patryk Słowik i to, co się dzieje albo działo w Szpitalu Południowym.